Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.
Mam suche gardło, nawet trochę kaszle. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to pytanie, czy to jest koronawirus? Staram się nie wychodzić z domu, zachowywać ostrożność, ale zastanawiam się, skąd mam wiedzieć, czy to jest to. O koronawirusie, objawach, reagowaniu i mitach rozmawiam z dr Elżbietą Bonder, internistką z Gedeon Medica.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Bonder, jestem lekarzem internistą od ponad 26 lat, lekarzem, który cały czas praktykuje. Specjalizuję się w internie, która leczy zaburzenia odżywiania, ale także w internie, która jest konsekwencją działania przewlekłego stresu.
Z powodu pandemii, z powodu kwarantanny, z powodu strachu przed koronawirusem, Państwo zaczęliście udzielać porad zdalnie, przez komunikatory, przez telefon. I jeżeli pacjent, ktoś źle się czuje, zastanawia się, czy to już jest to, czy to ten wirus, zanim do Państwa zadzwoni, na co powinien zwrócić uwagę? Co obserwować u siebie?
Ja bym tutaj uściśliła. To nie jest kwestia tego, że my jesteśmy specjalistami w koronawirusie. My jesteśmy lekarzami i do nas może pacjent się zgłosić na konsultację online, wideokonsultację czy też telefoniczną konsultację w przypadku, kiedy ma jakiekolwiek dolegliwości. W momencie, kiedy dzwoni, zbieramy wywiad. I w momencie, kiedy zbieramy wywiad, wtedy oceniamy stan pacjenta. Czy to jest infekcja zaczynająca się, czy infekcja w trakcie, czy istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem, czy nie. I wtedy dopiero dajemy wytyczne w zależności od tego, co słyszymy. I w momencie, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo z wywiadu zakażenia koronawirusem, wówczas kierujemy pacjenta na wizytę, na badanie do szpitala zakaźnego, bo trzeba wykonać test.
Ale wielu pacjentów potencjalnych, wielu Polaków siedząc w tej chwili w domach, zastanawia się, czy ten kaszel, który ma, albo złe samopoczucie, czy to już jest koronawirus, albo coś innego. Jakie są objawy? Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę?
Dzisiaj choroba, o której myślimy, jest jedna – koronawirus. Natomiast wirusów, które mogą powodować infekcje, między innymi też ciężkie infekcje górnych dróg oddechowych, są na przykład wirusy grypy. Natomiast jakie objawy? Te objawy, które powinny nas niepokoić, to na pewno wysoka gorączka.
Jak wysoka gorączka?
Każda gorączka, która jest powyżej 38,5, jest dla nas wysoką gorączką. W ogóle gorączką już zaczynającą się, ale zwykle przy tej chorobie gorączka może być 39-40 stopni. Taka gorączka może być. No oczywiście, wyraźne osłabienie, duże poty. Poty zlewne takie, że zmieniamy koszulkę jedną za drugą. Do tego mogą być jeszcze dreszcze, bo wszystko zależy od tego, jaki jest etap rośnięcia temperatury. W momencie, kiedy ona jest w fazie wzrostu, my odczuwamy silne dreszcze. Nawet nie odczuwamy samego gorąca z gorączki, a odczuwamy dreszcze. I kaszel, charakter kaszlu, kaszel głęboki, kaszel zwykle z bólem w klatce piersiowej, z pieczeniem w klatce piersiowej, kaszel, który jest napadowy, męczący, budzący nas w nocy i do tego jeszcze uczucie duszności. Uczucie duszności to jest uczucie braku tchu. Uczucie, że nabieramy powietrze i brakuje nam powietrza, nie możemy wziąć głębokiego wdechu. Duszność rozpoznajemy też po tym, że zaciągają się skrzydełka nosa. Normalnie to nie występuje. Przy oddychaniu z dusznością zaciąga się przepona. I to też są objawy, których my możemy normalnie nie zauważyć, natomiast one nigdy wcześniej u nas nie wystąpiły, a to może nam sugerować, że to jest duszność.
A w jaki sposób odróżnić te objawy od alergii? Bo w końcu mamy wczesną wiosnę, bardzo wielu z nas właśnie teraz kaszle, odczuwa duszności. Zdarzają się też do tego infekcje, a więc z gorączką. Co zrobić, żeby nie pomylić tego z taką dosyć regularną dolegliwością, na którą bardzo wielu z nas cierpi?
Jeśli mamy alergię, to na pewno nie mamy dodatkowych objawów takich jak osłabienie, rozbicie, dreszcze, zwykle nie występuje gorączka, chyba że dochodzi do nadkażenia. Jeżeli podłożem jest alergia i dochodzi do nadkażenia, no to my nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać, czy to jest nadkażenie wirusowe, bakteryjne, czy wirusowo-bakteryjne razem. I tutaj to wymaga diagnostyki i tego, jaka to jest duszność. Zwykle jak mamy alergię, to znamy tą duszność. I znamy te objawy. Wiemy, jak się czuliśmy bez infekcji i tylko alergicznie, bo ta alergia towarzyszy nam już wiele lat. Natomiast to, co trzeba wiedzieć, to alergia jest jednym z czynników predysponujących do łatwiejszego zakażenia wirusowego czy bakteryjnego. Więc musimy być bardziej czujni, bo jesteśmy grupą predysponowaną.
Bardzo często pojawia się teraz twierdzenie, że przecież grypa jest co roku, grypa zabija bardzo, bardzo wiele osób, a teraz liczba ofiar jest stosunkowo niewielka, w związku z tym nie ma czym się przejmować. Jak porówna Pani koronawirusa z wirusem, zwykłym wirusem grypy?
Odpowiedź, myślę, jest taka. Wszystko zależy od tego, jaki jest nasz organizm, na co ten wirus spada. Jeżeli chodzi o wirusa grypy, to jest wirus, który też w naszym organizmie może spowodować zapalenie płuc, niewydolność oddechową, może inne powikłania powodować, zapalenie zatok. Natomiast wirus, koronawirus, wydaje się być wirusem znacznie silniejszym, który ma silniejszą penetrację do tkanek, w krótkim czasie dając powikłania. Żeby były powikłania po wirusie grypy, to też trochę pacjent musi na to zapracować, czyli nie zastosować się na przykład do tego, że trzeba pozostać w domu, że trzeba odpowiednio przyjmować leki, bo tak naprawdę bagatelizujemy w większości te infekcje wirusowe. Natomiast ten wirus, koronawirus, jest wirusem silnym. On w krótkim czasie daje powikłania. Powikłaniem tym jest zapalenie płuc, które ma bardzo ciężki przebieg, włącznie z niewydolnością oddechową. W krótkim czasie tak ciężki przebieg świadczy o tym, że zjadliwość wirusa jest bardzo wysoka. I myślę, że porównując go z wirusem grypy, on jest znacznie, znacznie groźniejszy.
Czy każde zakażenie tym wirusem oznacza chorobę, czy można też być nosicielem, mieć tego wirusa, ale przekazywać go dalej, ale samemu nie chorować?
Może tak być, dlatego że zakażenie wirusem zależy od tego, z jakim organizmem się wirus spotyka. Jeżeli spotyka się z organizmem, który jest młody, bez chorób towarzyszących, Osoba, która zdrowo się odżywia, intensywnie ćwiczy, a może nawet nie intensywnie, ale w ogóle ma taką 2-3 razy w tygodniu aktywność fizyczną, to jeśli spotka się wirus z takim organizmem silnym, to tak naprawdę może w ogóle żadnych objawów nie dać. Może być lekkie osłabienie, może być lekkie poczucie dreszczy, może być takie gorsze samopoczucie, coś mi jest, ale nie bardzo wiem co, i to może być koniec. I te objawy mogą być przez kilka dni, od 3 do 7, i one same ustąpią. To znaczy, że organizm zwalczył wirusa sam. Natomiast czy jesteśmy zakaźni? Jesteśmy zakaźni w momencie, kiedy na przykład kichniemy. To wtedy na 2 metry tak naprawdę do przodu i w naszej takiej okolicy jesteśmy zakaźni dla osoby, z którą przebywamy. W związku z tym, jeśli kichamy czy kaszlemy, zawsze stosujemy te zasady, które już wiele, wiele razy były w różnych środkach masowego przekazu mówione. Kichamy i kaszlemy w łokieć.
Dlaczego w łokieć, a nie w dłoń?
Bardzo dobre pytanie. Bo jeśli ja kichnę lub zakaszlę w dłoń, to całe te miliardy wirusów zostawię na dłoni, którą później otworzę drzwi, przytrzymam się w autobusie i wszędzie zostawiam te miliardy wirusów, które mogą zakazić inną osobę, która wejdzie po takiej osobie, otworzy klamkę, a potem zapomni, że trzeba umyć ręce czy zdezynfekować i na przykład weźmie kanapkę i zje kanapkę i zje wirusy.
Jak ważne jest mycie rąk? W tej chwili bardzo, bardzo dużo się o tym mówi. I przede wszystkim, czy trzeba używać specjalnych płynów na bazie chociażby alkoholu, czy jednak wystarczy zwykłe mydło?
Zwykłe mydło całkowicie wystarczy, tylko ważny jest czas mycia rąk. Bo jeśli my umyjemy w 3 sekundy ręce, to jest małe prawdopodobieństwo, czy dokładnie to zostało zrobione. Mówimy od 15 do 30 sekund i to jest ważny czas, bo wtedy te ruchy, które wykonujemy je wielokrotnie i jest szansa, że miliardy wirusów, które są na dłoniach, zostaną zmyte. Natomiast jeśli użyjemy raz na jakiś czas preparatu, który jest alkoholem i dezynfekował będzie nam dłonie, no to też to jest bardzo dobrze, bo wiadomą jest rzeczą, że wchodzimy do sklepu, wsiadamy do samochodu, no i tutaj nie mamy kontaktu z wodą i z mydłem, w związku z tym na ten czas użycie preparatu, który zdezynfekuje nam ręce w tym okresie, który mamy teraz, jest bardzo zabiegiem potrzebnym.
Jeżeli zostajemy w domu, z nami jest rodzina, dzieci, czy to znaczy, że jeżeli jedna osoba wniesie do domu wirusa, to z automatu wszyscy domownicy go będą mieli?
Wszystko zależy od wirusa. Z tym, z którym mamy do czynienia teraz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może zakazić się cała rodzina. I mamy już zresztą takie dowody, które pokazują, że osoba, która leży w szpitalu i jest leczona, a jej rodzina jest zakażona, natomiast w dobrym stanie. Natomiast bycie zakażonym nie oznacza, że od razu musimy wszyscy tak samo wejść w ciężki stan. To jest związane z tym, jaką mamy odporność. Jeżeli mamy dobrą odporność, nie mamy chorób towarzyszących, to istnieje szansa, że ten wirus będzie i po prostu nasz organizm go zwalczy.
A jeżeli gorzej się poczuję, trochę zacznę kasłać, zaniepokoi mnie to, ale jeszcze nie mam strasznej gorączki, nie muszę wymieniać co 15 minut koszulki. Czy jest jakiś lek bez recepty? Coś, co mogę wziąć, żeby może zdusić tę chorobę w zarodku, żeby zapobiec jej dalszemu rozwinięciu się?
Ja myślę, że oczywiście tak. Są różnego rodzaju preparaty ziołowe na bazie chinacea i innych pochodnych, które mają wpływ korzystny na układ odpornościowy i one są ogólnie dostępne. Natomiast to, co byłoby ważne, żeby powiedzieć, to stosowanie aktywnej profilaktyki. I jaka to ma być ta aktywna profilaktyka? Aktywna profilaktyka to jest spożywanie większej ilości witamin, takich multivitamin, bo nasz organizm w okresie wiosennym jest najbardziej zubożały, jeżeli chodzi o witaminy, minerały, bo okres jesienno-zimowy jest okresem, w którym my mniej spożywamy warzyw i owoców, a one są głównym źródłem witamin i minerałów. W związku z tym, w tym okresie trudnym, żeby nasz organizm trochę odbudować, dobrze by było, żeby taki kompleks witamin codziennie, dawkę profilaktyczną zjadać. Oprócz tego włączyć do diety, jeżeli dobrze nasz organizm to toleruje, cebulę i czosnek. Tam są związki, które mają silne przeciwbakteryjne działanie. Naturalne. Działamy aktywnie, profilaktycznie. To, co jest jeszcze ważne, to świeżo wyciskane soki. Mamy wpływ na to, co sobie wrzucimy, co sobie dodamy do tego soku. Im więcej różnych owoców w różnych kolorach, bo kolory w naturze to różne antyoksydanty, które mają bardzo korzystne działanie dla naszego organizmu. Im bardziej bogate kompleksy wyciskanych soków, tym lepiej. To, co powinniśmy, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, to właściwe nawadnianie organizmu. Odpowiednia ilość dostarczonej wody, minimum 1,5 litra, ale jeśli mamy większą masę ciała, to powinno być adekwatnie do większej masy ciała większa ilość spożywanych płynów. Wysypianie się, śpimy, bo nasz organizm w czasie snu regeneruje się. Jeżeli ma jakieś kłopoty, jakieś infekcje, z czymś, czym walczy, jeżeli my dobrze go będziemy regenerować odpowiednią ilością snu, czyli od 6 do 8 godzin, to wtedy on będzie silniejszy. Plus aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, tylko nie róbmy błędu takiego, który często pacjenci potrafią zrobić, że przez 2 lata nigdy nie wyszedł na żaden spacer, a nagle wskakuje w adidasy, krótkie spodenki, krótką koszulkę i zaczyna biegać w temperaturze 3 stopnie, czy nawet 10 stopni. Nie róbmy tego, bo to jest błąd. Organizm do aktywności fizycznej musi być przygotowywany stopniowo, krok po kroku. Jeżeli byliśmy osobą, która przez jakiś dłuższy czas siedziała przy komputerze, nie wychodziła z domu i tylko pracowała w trybie siedzącym, nie uprawiała żadnej aktywności fizycznej, to zacznijmy ją robić, ale bardzo powoli i stopniowo. Niech to będą spacery 10-15-minutowe, 2-3 razy w tygodniu, potem 3 razy w tygodniu, potem 5 razy w tygodniu, potem spacer wydłużmy do 20 minut i zwiększmy tempo. I to jest właściwe postępowanie, które spowoduje, że nasz organizm spokojnie się przyzwyczai i będzie podnosił odporność i nasza odporność będzie rosła, a nie zachorujemy w trakcie tego całego procesu, jeżeli byśmy to robili niewłaściwie.
Są oczywiście w tej chwili plotki dotyczące tego, co należałoby robić, żeby się zabezpieczyć. Plotka numer 1. Alkohol. Pomaga czy nie?
Alkohol używany do dezynfekcji rąk, okej, 100% się z tym zgadzam. Natomiast picie alkoholu powoduje obniżenie odporności własnej organizmu. Powtarzalne, wielokrotne picie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach, typu jedno piwo, typu jedna lampka wina, ale regularnie, niestety odporność może nam obniżyć i błędne myślenie, że spożywanie alkoholu podnosi odporność. Błąd.
Koronawirus źle znosi wysokie temperatury, w związku z tym wystarczy pić dużo ciepłych płynów, żeby go zwalczyć. Prawda czy fałsz?
No oczywiście, że fałsz. Żaden wirus nie lubi temperatury, ale zwykle to jest temperatura pewnie 100 stopni, albo no, na pewno powyżej 60, natomiast wszystko, co jest powyżej 60 stopni, no, może spowodować nam oparzenia. Oparzenie jest uszkodzeniem naturalnej bariery i wręcz będzie sprzyjać zakażeniu, a nie odwrotnie. Nie mówiąc już o tym, że picie gorących płynów jest jednym z czynników powstawania raka przełyku i gardła, więc bądźmy we wszystkim mądrzy i wybierajmy złoty środek. Złoty środek, mądrość. Płyny są potrzebne, potrzebne jest ponad 1,5 litra płynów na dobę, natomiast mogą one być lekko ciepłe, z różnymi dodatkami, z jakimiś fajnymi sokami, z cytryną, a nie muszą być nadzwyczajnie gorące, wręcz w przeciwwskazane gorące płyny.
A czy zalecane jest w tej sytuacji unikanie rzeczy zimnych, zimnych napojów, lodów?
Dobre pytanie. Niejednokrotnie słyszę od swoich pacjentów: pani doktor, jak to jest? Nie piję zimnego, nie jem lodów i ciągle zapadam na anginę. Jak to jest? I różnego rodzaju zapalenia gardła. Wszędzie potrzebny jest złoty środek. Jeśli chcemy się napić chłodnego, napijmy się chłodnego. Jeśli chcemy się napić zimnego, napijmy się zimnego. Jeśli nasze gardło jest zahartowane, to możemy nawet się napić napoju z kostką lodu. I też to nasze gardło zaakceptuje. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która wszystko pije ciepłe, 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 ciepłe i nagle napijemy się czegoś z kostką lodu, no to wtedy jest niedobrze. Natomiast jeśli my pijemy i ciepłe, i chłodne, i zimne, to nasze gardło jest do tego przygotowane, przyzwyczajone i na pewno nie zachorujemy na zapalenie gardła z picia zimnego, bo żeby mieć zapalenie gardła, to w większości przypadków musimy od kogoś się zarazić.
A jeżeli już zdarzy się sytuacja na tyle nieprzyjemna, że prawie jesteśmy pewni, że to jest koronawirus. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z temperaturą, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z kaszlem. Co wtedy robić? Bo na pewno nie wsiadać do autobusu w drodze do przychodni.
Nie, na pewno nie wsiadać do autobusu. Transport, no najlepiej, żeby to był transport bezpieczny. Co do wzywania karetki, to myślę, że to by był dobry pomysł. Zresztą są te numery, które są podawane na bieżąco, na które my możemy dzwonić jako pacjenci w sytuacjach, kiedy podejrzewamy, że na przykład mieliśmy kontakt z kimś, kto wrócił z zagranicy i wiemy, że jest chory, a służby epidemiologiczne do nas jeszcze nie dotarły. To jest mało prawdopodobne, bo bardzo sprawnie działają. Natomiast gdyby się tak wydarzyło i by było wysokie podejrzenie zakażenia, wtedy trzeba zadzwonić na ogólnodostępne numery. Prawdopodobnie przyjedzie wtedy karetka, która będzie miała zespół, który będzie do tego przygotowany i zabezpieczony, bo musimy myśleć o innych. Musimy myśleć, że gdziekolwiek wyjdziemy, z kimkolwiek się spotkamy, jesteśmy dla niego zakaźni. My nie wiemy, kto na co choruje, nawet jeżeli jest młody. Są osoby młode, które na przykład są po chemioterapii. Są osoby młode, które są w trakcie chemioterapii. I one nie wyglądają na chore, bo są młode, ale są bardzo ciężko chore i mają śladową odporność na infekcje wirusowe i bakteryjne. W związku z tym możemy być groźni dla każdej osoby, którą spotkamy. Więc myślmy o innych, ale myślmy też o sobie, żebyśmy dostali właściwą pomoc, jaką powinniśmy otrzymać. A służby medyczne będą wiedzieć, co robić i jak nas pokierować.
W razie czego też można do Państwa tutaj, do Gedeon Medica zadzwonić, bo Państwo zaczęliście udzielać porad medycznych online przez komunikatory. Przychodnia jest praktycznie pusta. Jak to wygląda?
No my dostosowaliśmy się do wszystkich zaleceń, które są stosowane do różnych jednostek, które mają na celu ograniczyć ruch ludzki, natomiast nie zostawiać pacjentów samych, bo wiadomo jest rzeczą, że jeżeli wszyscy zostaniemy w domu, a coś nam się dzieje, no to potrzebujemy jednak tej konsultacji, czy to jest coś poważnego, czy nie, czy już trzeba działać, czy nie. W związku z tym no, telefon, internet, czyli Skype, czy inne formy komunikacji przez internet są możliwe do tego, żeby się z pacjentem skomunikować i go uspokoić albo dać wskazówki, co trzeba zrobić w danej sytuacji. No bo my rozumiemy, że ta sytuacja jest trudna i trudność tej sytuacji polega jeszcze na tym, że oprócz tego, że mamy zostać w domu, a czasami jesteśmy w tym domu sami, w związku z tym pomoc jakakolwiek jest nam niezbędna, a taka konsultacja telefoniczna czy poprzez internet zawsze da nam uspokojenie albo wskazówki, co trzeba robić.
Z dr Elżbietą Bonder rozmawiał Jarosław Kociszewski, Free Range Productions. Zapraszam na kolejne podcasty Gedeon Medica.
Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.